bez ludzkich uczuć jest niemożliwy. Nie ma poza emocjonalnego spotkania z Bogiem. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze coś dodać, uzupełnić ten ogólny wstęp na temat uczuć, jakąś cenną myśl, komentarz, bogactwo, to będzie później przetyczające na to czas. Zachęcam do takiego dopełnienia, aby głębiej zrozumieć sobie świat. Polecam tę piękną książkę Edyty Stein o problematyce wczucia z pięknym wstępem Romana Wingardena, dwa zwane teksty, które napisał na poziomie kardynała Wojtyły na temat Edyty Stein, ten, który jest nielicznym, pewnie jeszcze nie jedynym Polakiem, który znał dobrze też pana. Bez uczuć, bez wczucia, poznanie istoty Edyty Stein, Maxa Schellera i innych fenomenologów, poznanie istoty człowieka, drugiego człowieka, tego co łączy, jest po prostu niemożliwe. Droga do istoty, do wglądu w istoty jest drogą bardzo uczuciową. Nie tylko rozumową. Teraz zawężę jeszcze bardziej tą problematykę do uczucia agresji, uczucia gniewu, złości. Można by oczywiście cały wykład poświęcić zróżnicowaniu tych pojęć, czym się różni agresja od złości, od gniewu. Są to do siebie bardzo podobne rzeczywistości. Można to te słowa używać zamiennie, można próbować wydobyć jakąś różnicę rzeczywistości, które się kryją za tymi słowami. Ja w tym wykładzie raczej będę używał tych słów zamiennie. Oczywiście to zależy od tej koncepcji. Każdy cel ma swoje metody. Można też pokazać bogactwo tego uczucia, jakby każdemu z tych słów przypisać inną rzeczywistość. Wobec uczucia agresji, złości, gniewu, szczególnie duchowości, ale też nie tylko duchowości, wytworzyło się dużo różnych iluzji, nieporozumień, błędnych sposobów myślenia. Chociażby z tego powodu, że gniew został zaliczany do katalogów grzechów głównych. I to zaliczenie gniewu do katalogu grzechów głównych dosyć skomplikowało historię przeżywania tego uczucia, że jakby z góry skazano to uczucie gniewu, złości, agresji na ambicję negatywności. Uczucie agresji jest czymś złym, czymś zagrażającym, gdy się pojawia w relacji, czymś niepokojącym, czego nie powinno być, nie? Że w dobrej więzi nie powinno być złości, że złość świadczy o jakimś kryzysie, o spadnięciu relacji, o szczęście więzi. Jak to się właściwie stało, drodzy Państwo, że gniew, agresja została tak potraktowana, została włączona w katalog grzechów głównych, czy także coś podobnego dzieje się w spisie tych złych uczynków świętego Pawła. Często się pojawia też u Jana Kasjana, tych myślicieli chrześcijańskich pierwszego wieku. Bardzo skomplikowane jest to zagadnienie. Ma to też duży wpływ na to całe myślenie dualistyczne tamtych czasów. To wpływ specyficznie rozumianej myśli helenistycznej, która dosyć negatywnie traktowała ciało w porównaniu jednak z duszą. Był też taki wpływ takich myśli, że ciało to jest coś złego, a dusza jest dobra, ta biedna dusza w tym ciele musi przyczepić, aż się wreszcie odłączy, to ciało wreszcie rozpłynie, a dusza zostanie sama szczęśliwa, że wreszcie tego kupla się pozbyła, prawda? Nieprzyjemnego się, niedobre telefony. Więc takie czasy to były, taki był wpływ, nie? Pewnego rozumienia, pewnej interpretacji platonizmu, który takie tendencje miał, że to nie jest ze wszystkim, tak potem tak, że jednak ciało jest czymś gorszym, czyli słowa, ale ciała należą uczuciem. Uczucia przypisywane bardziej i ciało, więc też jakby na uczucia patrzono dosyć niechętnie. Taki uczuciowy człowiek, niedojrzały, emocjonalny człowiek, to co to złego? A taki rozumny, spokojny, opanowany, prawda, człowiek, ale mieszkanie aż zamknięty, w szafę kopie, nie? A tutaj taki rozumny człowiek, taki dojrzała studenta, taka emocjonalna. Widzimy to takie dziwne myślenie, że ta emocjonalność jest czymś. Ponadto zauważono już słusznie, że pod wpływem niektórych uczuć, takie jak na przykład złości, ludzie popełniają złe czyny. Że pod wpływem uczucia złości ludzie krzywdzą, poniżają kogoś, mogą nawet zabić kogoś. Nie? Że w większości obserwacji, jakie dane były, tyle człowiekowi wynikało, że z uczucia
poczucia złości, agresji, najczęściej wynikają z czynu. To jest agresja, uczucie i jakiś czyn, który wynika z tego uczucia, niepotrzebny czyn. I że są to czyny negatywne. Poprzez tą nadmiar czynów negatywnych, złych czynów, takie na przykład jak najbardziej podjęte pod uwagę zazdrości, uczucia zazdrości, wyciągnięto jakby utożsamiono te dwie rzeczywistości. Dosyć ryzykownie. Jakby dane pewną równość, że agresja oznacza zły czyn. Dlatego zaliczano też, pokazano, że agresja, która może być złym czynem, może być także grzechem. To utożsamienie jest oczywiście ryzykiem, jest w pewnym sensie niepoprawne, ponieważ nigdy, drodzy Państwo, uczucie nie może podlegać ocenie moralnej. To jest sytuacja jasna. Jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości, to nasz katechizm Kościoła katolickiego jasno o tym przypomina, że uczucia z natury swej nie są ani dobre, ani złe. Więc nie może w katalogu grzechów głównych znaleźć się uczucie. No to jest błąd. Grzech jest czynem, nie uczucie. Grzech to jest zawsze jakiś czyn, jakieś działanie. Natomiast uczucie nie. Uczucie nie podlega ocenie moralnej. Więc nie można włączyć do katalogu grzechów głównych uczucie. To, co jest w katalogu grzechów głównych, to nie jest uczucie. Jeżeli w katalogu grzechów głównych znalazł się gniew, to nie jako uczucie. Tylko jako negatywny, destrukcyjny czyn podjęty pod wpływem uczucia agresji. Pod wpływem uczucia agresji można zrobić dokonać czynu destrukcyjnego, niszczącego, ale można też podjąć decyzję, wykorzystać tą energię dla czynu pozytywnego. Natomiast jest to rzadsze zjawisko, aż po dzień dzisiejszy. Czyli częściej widzimy niestety agresję wykorzystywaną, to uczucie agresji wykorzystywane do destrukcyjnych celów. Też kogoś obraża, poniża, wyrzuca, bije, zabija. Gdzie mamy na przykład takie przykłady gdzieś w literaturze, czy współczesnych filmach, sztuce, że już się wyraźnie było widać, że ktoś agresję wykorzystuje pozytywnie. Oczywiście są takie przykłady, ale więcej mamy przykładów właśnie wykorzystania agresji dla celów negatywnych. Stąd taka niechęć i stąd to utożsamienie, które jest ryzykowne i niechęci. Natomiast rzeczywiście, jeżeli w katalogu grzechów głównych daje gniew jako destrukcyjny czyn, który wykorzystuje uczucie agresji, no to tak, no to jest oczywiście, jeżeli ja czuję złość, kogoś skrzywdzę, zniszczę, zmieniuję komuś życie, obrażę kogoś, poniżę, to ten czyn jest, jeśli podjęty świadomie i dobrowolnie, jest czynem niemoralnym i jest grzechem. Jeżeli nie na stoku narciarskim, drugi narciarz wiedzie mi niechcący, prawda, narty, zniszczy mi moje wiązania, a ja mu uderzę ręką, prawda, w zęby, wybiję mu dwie jedynki. Nie za bardzo poprawię, że szkoda tych jedynek. Więc to grzech, źle wykorzystana agresja, to się pojawiła, że to jest czyn, jak uderzenie człowieka w twarz, jest czynem złym. W tym momencie jest grzech. Więc tak należy rozumieć to włączenie gniewu do katalogu grzechów. Taka była obserwacja tych ludzi, że wśród osób, które przeżywają agresję, najczęściej to uczucie jest wykorzystywane w cudzysłowie negatywnie dla destrukcyjnych uczynków. Tak może być z każdym uczuciem. Tak może być ze wszystkim. Tak. Wszystko można wykorzystać. I rozum można wykorzystać do budowania i do niszczenia. I lęk, i radość, wstyd, wszystko. To, co się widzi, wszystko, i ciało, i seksualność, wszystko można wykorzystać pozytywnie i negatywnie. Główne założenie chrześcijańskiej antropologii wizji świata jest to, że jest wszystko, co się pojawia w nas, jest dobre. Pytanie, co ja z tym zrobię? Co ja zrobię ze swoim ciałem, ze swoimi lękami, ze swoją seksualnością, ze swoim rozumem, ze swoimi uczuciami? Co ja teraz zrobię? Czy wykorzystam to do budowania więzi z Bogiem i z człowiekiem, czy wykorzystam to do niszczenia? To jest mieści w przestrzeni tego dramatu, jakim jest wolność człowieka. Ale absolutnie nie wolno, byłoby to strasznym błędem, umieścić uczucie agresji czy gniewu samo w sobie jako grzechu. Niezwykle byłoby to niepoprawne, błędne, w sensie byłoby to agresją. bardzo by komplikowało życie. No, przede wszystkim z tym nie chodzi. Agresja, nas, jako uczucie, jako emocja jest energią daną człowiekowi, dla jego kreatywności, dla jego spontaniczności, dla jego rozwoju. Żeby człowiek się rozwijał, potrzebuje dużo energii. Agresja jest potężną energią daną człowiekowi, żeby się rozwijał, żeby budował, żeby tworzył, żeby usuwał trudności, przeszkody, żeby miał odwagę podejść, podjąć nowy trud. Więc po to jest agresja. Używam tego, to słowo agresja też z tego powodu, że łacińska etymologia tego słowa agresja odnosi nas do takiego obrazu, jak podejść do kogoś, mieć odwagę podejść, stworzyć nową więź, złączyć się. Agresja oznacza, cel agresji jest to, żeby podejść, żeby stworzyć więź. Agresja buduje po prostu więzi. Nie ma głębokich ludzkich więzi, także więzi z Bogiem bez energii agresji. I to przede wszystkim muszę w sobie zakodować, zapamiętać, żeby to nie przyjrzeć agresję, że jeżeli się pojawia agresja, uczucie agresji we mnie, czy w osobie, która jest bliska, dzieje się coś dobrego. Bogu dzięki. Potrzeba dużo energii, żeby tworzyć więzi. Tam, gdzie nie ma agresji, tam nie ma siły, żeby stworzyć więzi. Więzi wymagają olbrzymiej energii, olbrzymiej siły. To ci Państwo, którzy trwacie w głębokich więziach, to przewidzicie. Potrzeba dużo siły, energii, żeby te więzi trwały latami, żeby nie kończyły się przy pierwszym konflikcie, czy jakiejś niejasności. Agresja jest energią na budowanie więzi. Żeby mieć odwagę podejść do kogoś, mieć siłę przełamać swój lęk, swoją izolację, obawić się kogoś na przykład, kogo chciałbym poznać i żeby wstać z własnego grzeska, swojego zamknięcia, izolacji, niepewności, potrzeba dużo siły, przełamać i wstać i wypełnić swoje pragnienie, zrealizować swoje pragnienie. W twórczości Pelca twórcy składali gestalt, czyli agresja jest po to, żeby kiedy odczuwam to, czego pragnę, swoje życzenie, swoje pragnienie, potrzebuję tej agresji, żeby podejść i to pragnienie zrealizować. Żeby mieć siłę to zrobić. Po to jest agresja, żeby nakarmić swoje pragnienie, które odczuję, że mogą być spełnione, które postrzegam, że w ten sposób mogą być spełnione. Ludzi, którzy nie mają zły kontakt ze swoją agresją, którzy tłumią swoją agresję, są też ludzie często bardzo odizolowani. Mają kłopoty z odchodzeniem, izolują się, w izolacji czują więcej bezpieczeństwa niż więź. Nie mają energii, żeby ten więź stworzyć. Gdzieś pochowali sobie tę energię. To jest dla mnie źródłowe z definicji konieczne, żeby zrozumieć agresję. Że ja ufam temu uczuciu, swojemu i drugiej osobie. Jeżeli to osoba, którą kocham, mówi mi, ja czuję złość, to ja nie mówię, wiecie, zmarłe, co się stało, przepraszam. Co ja takiego zrobiłem? Nie czuję się za to, mówię, witaj mnie, przyjacielu naszego związku. Pierwsza, a jeżeli tego nie ma, wszystko jest skończone. Że ja kończę, że mówię o kochanej osobie, wiesz, cieszę się, że cię widzę. No co? A, czuję złość, że cię widzę. Co się stało? Że mnie nie kochasz, nie? Że już to uczucie agresji traktowane jest gorzej jak uczucie radości. Radość przyjmuję. Cieszę się, że cię widzę. No, miło mi usłyszy. Tak? Czuję złość, że cię widzę. O, już nie mam takiego zachwytu, prawda? Czuję złość, że państwa widzę. Już niepokój. Jak to? Cieszę się, że państwa widzę. No, to jasne, że ktoś ma radość, że się cieszy. Z czego się jakby się nie cieszy. Jak powiem, czuję złość, gdy Państwa widzę, to chcę takiego zrobić. Coś tu mi tak spóźnili, przewidzone, duchowo, zdenerwowo. Co się stało? Nie, jako zagrożenie, a nie jako szansa. Więc to ja uważam, że to nawet na to potrzeba dużo czasu, żeby przełamać sobie taki dziwny schemat, który często bierze się gdzieś pewnie z wychowania, z domu rodzinnego, gdzie nie było miejsca na agresję. Często dzieci mówią, że a nasi rodzice, to było małżeństwo, nigdy, prawda, nie było widać między nimi złości, nie agresji. No to, kto ma dobre oko, nie jest taki zachwycony na to powiedzieć. Dobrze przypatrzeć, to na różne inne sposoby pokazywali sobie ten złoczyn. Tego jeszcze za chwilę wrócę. To nie jest opis idealnego związku czy przyjaźni, w której nie ma z góry miejsca na agresję. Jest miejsce, tak jak każde inne uczucie. Taka mam relacja do Boga. Ja mam prawo czuć złość tej relacji. Ja też mam prawo, mam obowiązek przyjąć jego złość, która się pojawi z jego strony w mojej relacji. Ona nie jest zagrożeniem dla mnie, jest szansą dla naszego związku. Więc to przeformułowanie, uważam, jest początkiem. I tutaj na to potrzebało sami wielu miesięcy i lat, żeby przełamać jakieś schematy, takiego negatywnego myślenia o złości. Nie, bo prawdziwy mężczyzna nigdy nie pokaże drugiej osobie, szczególnie kobiecy, złości. Często tak są mężczyźni wychowywani w takiej szlachetności męskiej. Jeżeli można, kobieta może mężczyźnie pokazać, ale mężczyzna nie mówi. Tak jest po pasie, moja kochana, a ciś na ciśnienie mocy. Ale on jest spokojny, kobiecy się. Bardzo wiele osób, którym towarzyszę, klerków, studentów, tak jak nie macie takiej szlachetności, byli wychowani. Mężczyzna nie może, bo pokaże uczucia złości. Niech nie chodzi o złe czyny, o lekceważenie kobiety, bo nie masz kobiety, ale w ogóle wyrażenia swojej złości, że złość może pojawić w świecie uczuć mężczyzny wobec relacji z kobietą. Wobec tej relacji z kobietą. Więc jeżeli pojawia się złość w relacji, ona zawsze pytam się czemuś służy. Jeżeli siedzę ze swoim przyjacielem w kawiarni, pijemy kawę, dobrą kawę, Jakobs, prawda, czy Jakobs, ja czuję złość w tej relacji, to pierwsza reakcja mówię dzięki Boże za złość. Tylko daj mi rozum, żebym zrozumiał, po co się powie, co, czy kawa mi smakuje, bo, czy kanadka za dużo do kawy przyniosła, czy co tutaj, piżanka obszkubana, co jest inne. I to rzeczywiście trzeba dobro, po co się, ale pierwsza myśl, dobrze, że się pojawiła, powiedz mi, po co jesteś. Być może okazać się, że ta relacja, że my w kółko rozmawiamy od 20 lat o powierzchownych rzeczach. A jak tam od razu polegała? No, 2-0, no tak, 2-0, czy przydali mecz, sprzedali. Ja ale słyszałem, że będą obwodnice w Opolu. No dobrze, Bogu dzięki, nie będzie takiego ruchu w Opolu. No nie będzie, tak przy 20 latach. Od razu pole, obwodnice, ścieżki dla rowerów. Tematów jest dużo. Na fasadzie harmonii w Opolu. Z kiszowami to rzeczy, ten góra to mogły być inaczej, więc to mamy się na całe spotkanie. No to zarząd pola znowu. Ja czuję złość, przecież to nie jest do końca przyjemność. Znaczy to mówię, rozmawiałem o sobie, nie? O swoich najprzyjemniach. Ja czuję złość. Ta złość jest po to, żeby się przyjrzeć przez ten mur powierzchowności kontaktu. Mówię, Kasi, słuchaj, od 20 lat rozmawiałem tylko od Opolu. Ścieżki rowerowe, że nie ma w Opolu. Nie, tak jednak uwam na całe miasto. A dlaczego mnie wmawiamy? Złość mnie. Przecież ja mam niedosyt tej relacji. Okej, ja też taką złość czuję. Nie? Już od 10 lat nie patrzymy sobie po czym mieszamy z tą kawę. Gdzie jest złość? Chociażby z tego powodu przedsięwzięcie się głębiej naszą myśl, odwagę pójść głębiej w tej relacji. Czyli nie wiem, jakieś relacji za mało czułości. Nie pojawia się tych miarę złość, żeby ten schemat nie czuje relacji. Przełamać. Zawsze pierwsze moje założenie jest takie, że agresja pojawiła się po to, żeby pogłębić ten gdzieś. W jaki sposób się ma dokonać? Nie. Oczywiście, że może być inny powód, na przykład, że chcę z kimś porozmawiać, ale jest hałas, na przykład, ja czuję złość. Oczywiście, że mogą być jakieś zewnętrzne czynniki, które nie sprzyjają temu spotkaniu. Trzeba mieć dobre oko. Tu trzeba było naprawdę inteligencji rozumu, żeby to agresję zrozumieć i dobrze wykorzystać. I dobrze wykorzystać. Jeżeli nie wiem, przecież rzadko się widzą na przykład, że rzadko czy może się pojawić coś. Czemu tak rzadko się widujemy? Żeby się widujemy, to kiedy znam tylko jakiś wspólny interes do załatwienia i tak dalej. Może się pojawić tylko złość. Nie jest to złość przeciwko, ale złość dla. Nie jest przeciwko, ale dalej widzieć. Nie po to, żeby niszczyć, ale po to, żeby ją tę wieść dowiedzieć. To takie ogólne założenie, jeżeli chodzi o cel, znaczenie agresji. Także jest to agresja Boga względem mnie, czy moja agresja względem relacji z Bogiem ma służyć pogłębieniu tej wieści. Jeżeli Chrystus patrzy na wszystkich zebranych dookoła z gniewem, ten gniew ma coś rozwiązać, coś pogłębić. pozwolić sobie coś przełamać, nas kruszyć jakieś złe, niewłaściwe schematy myślenia. Służy przeciśnięciu się w głębszy świat więź dla lepszego podejścia do osób. Tam, gdzie, drodzy Państwo, chowa się uczucie złości, uczucie agresji, tam właściwie chowa się większość innych uczuć, tak? Ponieważ agresja jest pewną pierwotną, źródłową energią w nas. Jeżeli tej energii nie ma, to tak jak w komórce, jeżeli komórka się rozładuje i nic nie działa, i aparat, i kamera, i dyktafon, wszystko siada w tej komórce. Nie? Agresja jest podstawową energią w związku. Jeśli ją przytłumi, to tłumi się bardziej wrażliwość, i czułość, i delikatność, seksualność, wszystko lepiej wtedy, słabnie wtedy reakcji. Na takim poziomie, na jakim poziomie jest dopuszczenie agresji, tego pozytywnego, cennego uczucia w relacji. Drugie zadanie, po pierwsze zadanie agresji dla budowania związków pozytywnej kreatywności, spontaniczności, która przez wielu antropologów dzisiaj uważana jest za najbardziej podstawowe kryteriów dojrzałości człowieka, to jest jego stopień kreatywności, spontaniczności. Natomiast drugi cel tego uczucia w nas to jest do ochrony swoich własnych granic. Pierwszy to jest dla budowania więzi, drugi dla ochrony granic. Dla obrony związku, dla obrony jego granic. Gdy ktoś próbuje przekroczyć, zniszczyć, wtedy ja bronię swoje granice. Jeżeli próbuje poniżać, wtedy staję w obronie. Dlatego też potrzebna jest agresja jako uczucie obronne, które chroni moje intymności, moje godności, czegodności naszego związku, naszej wspólnoty. Dla obrony wartości, dla obrony czegoś cennego. Co dzieje się człowieku, który nie dopuszcza agresji, który jest takie pojęcie jak tłumienie uczuć, tłumienie agresji. Co wtedy dzieje się? Jakie skutki to wywołuje? Tej energii nie da się człowieku, drodzy Państwo, nie da się tej energii zabrać. Tłumienie nie oznacza pozbycie się. Tłumienie agresji, niedokorzystanie jej pozytywnie nie oznacza i zlikwidowanie, że to, że ja ją schowam gdzieś tutaj za siebie, gdzieś nie ma, tutaj spokojny ksiądz, baranek Boży, nie, tutaj spokojny tylko więcej tu polskie, tak, baranek, komaran, Bóg nie zabije, to jak ja się rozpiję, to zabije Bóg. No to nie znaczy, że idzie. Myślę wtedy, że agresja wychodzi jak tak zwanymi tylnymi, powraca tak zwanymi tylnymi drzwiami. Inny sposób, inny sobie obiekty znajduje, najczęściej już obiekty destrukcyjne. Tłumiona agresja najczęściej przemienia się, drodzy Państwo, w destrukcję. W jaki sposób ta destrukcja się może pojawić? Przede wszystkim człowiek robi się bardzo pasywny, taki rozleniwiony. Nic mu się nie chce. Często mówi się o grzechu lenistwa, ale lenistwo też jest symptomem. Człowiek natury swej nie jest leniwy. Nawet jeśli odpoczynek nie jest lenistwem. W świecie, na której nie znamy lenistwem, obserwuję gołębie za oknem na drzewie po polu, to ja nie wiem, żeby one leżały takie nogi tam do góry na górę, splacowane. Cieszą się, odpływają, prawda, spotykają. A jak odpoczywają, to jest jakiś tak to odpoczynek. Nie jest lenistwem. Nie wiedziałem, żeby gołąb leżał nogi do góry. Natomiast lenistwo często spowodowane jest właśnie takim tutaj, ktoś jechał samochodem, jednocześnie naciskał gaz i hamulec. Na to idzie mnóstwo energii, to się nie posuwa do przodu, taka pasywność. Taki pies, którego trzeba nieść na polowanie. Wiadomo, że on nic nie upłynie. Student, którego trzeba zmuszać do studiowania, tak? Tylko ktoś mówi, przychodzi na wykład, gdzie co pan zrobi? Studiuje. Nie merda pan ogonem. Pies, który się cieszy na polowanie. To już tak mogło na to, że go cieszy na polowanie. A on trzeba go jeść, on taka pasywna, agresywna pasywność. Że nie mamy kreatywności. To jest najczęściej
owoce tłumione, jak jest lenistwo i pasywność. Następnie może się objawić i taka pasywność, jeśli rzeczywiście biorę za nią odpowiedzialność, że jest czymś się świadomym, dobrowolnym, wiem o tym, że stać się nawet grzechem i powodem do tego, żeby to wyznać jako grzech. Grzech lenistwa, że wiem, biorę za to odpowiedzialność, jest to świadome, dobrowolne i wiem, skąd się to bierze, no to wtedy biorę za to dużo odpowiedzialność. Spójność to grzech, a nie pasywność, nie korzystanie agresji na imienie agresji powoduje pasywność i szeroko pojęte lenistwo. Różne mogą być formy. To jest taka forma dziwnego zmęczenia. Ludzie, którzy są często zmęczeni, może być spowodowana też tłumieniem agresji. Bo jeżeli w samochodzie naciskam gaz, na hamulec, jednocześnie to jest to całkiem męczące. Jednocześnie energia, która idzie na zewnątrz, w stronę kreatywności, w stronę połączenia osób, twórczości, a jednocześnie ja tłumię, a to tłumienie idzie mnóstwo energii. Cała ta energia zamiast iść na twórczość, na połączenie ludzi, na więzi, na pogłębienie więzi, idzie na hamowanie jej. Dlatego często wtedy jestem zmęczony. Nic nie zrobię, ale już zmęczony. Przecież ty nic nie zrobiłeś, Kasiu, ale już zmęczony. Zmęczył się tłumieniem swojej energii. Cała energia posiada tłumienie energii. Takie przemęczenie. Dzisiaj mam wrażenie, że powodem też przemęczenia ludzi nie jest nadmierna praca, ale też to niedopuszczanie tej energii. Oczywiście to jest jeden z powodów. Może być wiele innych powodów. Powodem jest jednym z takich objawów tłumienia agresji też może być taki pesymizm wewnętrzny. O, te dzisiejsze czasy, proszę Państwa, te początki brudne, człowiek się ręką boi dotknąć klamki, a już nie mówię jak z lubikacji, lepiej nie wchodzić. Warstwo nie ma. Kiedyś był, dawno wszystko było lepsze, przyszłość była dawniej lepsza. Co? Tak, a te dworze z kolei brudno, nie wiem, deszcz ma, pogoda kiepska, a młodzież, o młodzież, co naszych czasów, to było zupełnie przynajmniej na młodzież. Czy chciało nawet stać człowiekowi? Dzisiaj, co to za młodzież? W przyszłości, nie tak smerci. Na rzecz, na cyfli agresji. Aż cyfli agresji. To jest taki dziwny pesymizm. Dlatego też na przykład się objawia często potem na przykład też w sferze duchowości, że nie ma liturgia, ktoś się nie nudzi, ktoś czasami też przychodzi do przewodniczącego i mówi, nudzi się na liturgię, ale nudny, mógłby ten ksiądz coś na przykład żeby zrobić. Liturgia, 99,9% liturgii to jest uwielbienie. Człowiek, jaki zgradzowany człowiek, pesymista. I tak ma chwała na wysokości Bogu, a na ziemi Bogu, brudno w tym kościele. A chwała, kimy Cię, Bóg, święty, święty, święty. Jak ta kobieta siedzi? Przecież ta młodzież, kończy w uchu, na naszych czasach nie było tak kończy. Osanna na wysokości. Uwielbiamy Cię, tęcząco przymiorowy kasztana. Za tym młodym w ogóle święcem, za nasz czas taki młody wyświęci. Jak on ma uwielbiać, prawda? Jak on w życiu też nie potrafi uwielbić, tak podziękować, ucieszyć się, nie? Byłem ze swoim znajomym kiedyś na wczasach, prawda, w takim domu, gdzie było większość księży, prawda, spróbowali odpoczywać. Przedstawiał sobie taki ksiądz, proboszcz, który naprawdę non-stop narzekał. Wszystko było złe, wszystko było... ja próbowałem jakoś go pocieszyć. Wiedziałem, że w tym miejscu, gdzie jest proboszczem, to jest piękna akwa. Ale wy tam macie cudowny akwaparki. Pęka! Mówi, krzywo zrobione, zawali się wszystko, na jednym filarze cała budowla. Ale wiem, że do tego miasta zrobili ładną taką dwupasmową drogę, taką betonową, mówię, ale macie dobrą taką drogę betonową. Co? Opłony ściera. Asfalt lepszy. Dwa razy czas przyjedzie, opłony zdarte. W końcu wyjechał już i te czasy, prawda, studio. I teraz taki człowiek ma same zdarne na liturgii uwielbiać Pana Boga, nie? Śpiewać chwała na wysokości Bogu, święty, święty, uwielbiać. Niezdolność, nie? Taka tłumienie agresji odbiera w nas zdolność do dziękczynienia, do pozytywnego odbioru rzeczywistości, także do uwielbienia liturgii. Nie będzie ducha uwielbienia, gdy agresja przyjdzie. To jest jeden z częstszych powodów takich.
takiego, takiej nieumiejętności, uwielbienia, czy też w ogóle chwalenia w życiu. Pesymizm, dziwny pesymizm, to też się wiąże bardzo mocno krytykanstwo, właśnie nie wiem, są ludzie, którzy ciągle coś krytykują, jakby czekają na to, żeby skrytykować, nie? Przychodzi na jakąś, jakiś wykład, czy na jakiś odczyt, tylko czeka na to, co mógłby skrytykować, nie? Jakby taki dziwny głów, tam błędy, nie? Wszystko jest piękne, a on mówi, kurczę, wreszcie przejęzyk, jest, cyk. A tu ten ksiądz powiedział, z całego dwugodzinnego wykładu wyciąga jeden element, prawda, który nie był najlepszy, już dla Bogu tak udało się znalazł, prawda? Grup głowców błędnych. Także wśród osób duchownych, często z jednej lektury, czekali tylko na błąd. Takie jak się żywią tylko błędami, tym co można skrytykować. Pomiędzy krytyką a krytykanstwem jest, drodzy Państwo, olbrzymia różnica. Dobra krytyka jest ciężką służbą. Dobra krytyka, która służy miłości, jest ciężką służbą. Krytykanstwo najczęściej różni się tym od krytyki, że też zbyt łatwo przychodzi. Zbyt niszczy więzi. Nie buduje więzi. Bo też niby ma dobrą materię swojej krytyki, ale nie buduje więzi. Jest taki agresywny. Agresja ukryta pod pozorem służby krytyka. Że to pesymizm może przemienić się także w depresyjność. Dla wielu współczesnych psychiatrów, psychologów nie ma wątpliwości, że depresja jest często cechą osób, którym w życiu nie wolno było wyrazić agresji. To jest umiał agresji. Takie niszczenie świata nie ma sensu. Ja nie mam żadnej wartości. Do niczego jestem zdrowy. Mierny jestem. Do niczego się nie nadaje. To całe życie jest do niczego. Nie, to jest taki niszczący siebie autoagresywny. Są to oczywiście mogą być inne powody depresji. No, nie wolno tutaj zbyt naiwnie uogólniać, ale jednym z częstych powodów depresji jest tłumiona agresja. Więc owocem też dobrej terapii osób depresyjnych to, że dopuszczenie uczucia agresji, dobre wyrażanie agresji powoduje też ustąpienie czy osłabnięcie tych symptomów depresyjnych. Takim symptomem też tłumienia agresji jest nieustanne poczucie winy, także innych wpuszczanie w poczucie winy. Ja się czuję winny, ale też inni przy mnie się czują winni. Począ się spóźnia, ja się czuję winny. Za wszystko zmienię. Nie udaje siostrze związku, bo może ja coś zawaliłem, może za mało ją kołysałem, to wózeczka była mała i na wszystko kołysane, ale za mało. W ogóle miał więcej kołysać, bo mówię, że panie, zostawiłem kiedyś ją, muszę dać piłkę, nie kołysałem, muszę już wózka, dlatego się małżeństwo rozpadło, tak? Bo za mało kołysałem, czy może mi więcej powinienem niż grać w szachy, no, rozmawiać więcej mało liczy, nie? Zawsze jakieś poczucie. Także u innych ludzi, nie? Że spotkam ludzi i oni zawsze się czują przyjemnie. Są też takie osoby, które się nieustannie, prawda, spóźniają. Z różnych powodów, ale często jest też powód agresji. Wszyscy czekają, jak się rozpoczyna jakieś zebranie, gdzieś spotkanie, nie ma. Gdzie on jest? No już przez napięcie on chodzi. No to co? Rozpoczęliście już, o czym rozmawiacie? Wszyscy już czują złość. Najczęściej to uczucie, które my czujemy wobec tej osoby, jest to tym uczuciem, które ta osoba tłumi. Może być też taka tendencja do, nie wiem, do nierozumienia czegoś. Nie? Mówię, opowiadam komuś, a ktoś ciągle tego nie rozumie, trzeba to 5 razy powtórzyć. Nie do końca zrozumiałem, co powiedziałeś. Też jest to, może być symptomem tłumionej agresji. Taki człowiek, który zmienia tematy, nie? Bo omawiamy na przykład na jeden temat, on ten temat zmienia. Mówimy na przykład, nie wiem, co jest literatury polskiej, a ona, a jak wczoraj byłem we Wrocławiu na wystawie, jaka jest ona, jak to pasuje do tego tematu literatury? Nie pasuje, po prostu agresywnie przerywa temat. Zmienia temat. Po co zmienia? Ale co to ma, nie? My rozmawiamy o literaturze na przykład, nie? Czy Herberta, jakimś jego tomiku wierszy, a on mówi, ja widziałem wczoraj wystawę Marczewskiego. Ale co to ma wspólnego z Herbertem, przepraszam. Przerwał temat, nie wszedł z nimi 5 dni 10 ze swoim tematem. Agresywne. Przerywanie toku myślenia. Zapamiętanie czegoś. I ciągle czegoś nie pamiętam, ciągle trzeba coś przypominać.
podstawowe rzeczy, zapominam podstawowe rzeczy. Zapominanie może być symptomem tłumionej agresji. A wiesz, zapomniałem, jeszcze tak, oczywiście miałem przyjść, ale jakoś takie człowiekowi zapomniało. Często to tłumienie agresji powoduje także zaburzenia seksualne. Podstaw zaburzeń seksualnych najczęściej jest tłumiona agresja. Takie złe ukierunkowanie swojej agresji na poziom seksualny. Często widać, że ludzie, którzy tłumią agresję, gdzieś mają kłopoty ze swoją seksualnością. Ludzie, którzy dobrze wyrażają swoją agresję, dobrze wykorzystują swoją agresję, lepiej też przeżywają swoją seksualność. Chociaż kiedyś takie określenie wobec na przykład autoerotyzmu, samogwałt, że ktoś sam ciebie gwałci, sam wobec siebie wyraża agresję. Czy wobec innych zaburzeń seksualnych, pedofilia czy homoseksualizm. Duże z agresji, na przykład towarzyszą ludziom homoseksualnym, mężczyznom czy kobietom, i według tych osób jest agresji. To jest niepojęta odpowiedź agresji. Ani pomimo homoseksualizmu też jest problemem agresji. Często te osoby są bardzo miłe, w pierwszym spotkaniu ciepłe, ale jeżeli coś nie jest po ich myśli, potrafią być bardzo agresywni, aż po jakąś dużą, nieobyczajną mściwość. Agresja wobec inności szczególnie. Agresja wobec winności. Homoseksualizm to jest lęk, mamy lęk przed winnością. Zauważyłem, że w pracy z osobami homoseksualnymi problem nie jest seksualny, problem jest agresja wobec winności. Ja muszę być taki, ty musisz być taki jak ja, drugi ja. Tylko wtedy możemy stworzyć związek. Inność powoduje lęk. Musimy być tacy sami, nawet seksualni tacy sami, nawet płciowi tacy sami. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, inny pogląd dla osób homoseksualnych, jest to często dla naprawdę reakcja bardzo agresywna wobec inności drugiej osoby. Inność powoduje lęk. Musi być taki sam, żebym stworzył z tobą miejsce, także seksualnie taki sam. Dlatego też często w pracy właśnie z osobami homoseksualnymi wydobycie ich agresji, więc przyjście ich ukierunkowanie agresji też ma duży wpływ na ten problematyk homoseksualny. I tak jest z wszystkimi problemami seksualnymi, także z pornografią i tak dalej, z internetem, jeżeli chodzi o stronę pornograficzną. Też u osób, które tłumią agresję, często pojawia się to, co nazywamy w psychologii taką pozą pozytywną. Te osoby w pierwszej chwili jakoś jako się jako niezwykle miłe i ciepłe. Takie to właśnie niezwykle gościnne, takie, że drzwi otwarte są od szeroko. Taki miły mężczyzna, taka miła kobieta. Matka nie była taka miła wobec mnie. Jak pierwszy raz go widzę, on już, prawda, już kawę mi stawia, już wszystko by bardzo otworzył, swoje portfele, swoje konta, prawda. Do czasu. To ten etap nie trwa długo. Im dłużej się z tym człowiekiem przebywa, tym bardziej się czuje się taki zduszony, taki zawężony, ograniczony, tym bardziej, że ten człowiek jest skąpy, że ten człowiek jest zamknięty, że nie słyszy tego, co do niego mówię, że bardzo wiele osób, które nie ma dobrego wglądu w drugą osobę, jak nabiera się na tą taką dziwną otwartość, tylko zbyt duża otwartość, zbyt duża grzeczność osób w pierwszym spotkaniu może budzić niepokój. Czemu ty, chłopie, takich rzeczy jesteś? Ja czuję, że można czuć złość wobec takiej grzeczności. Także często u fanatyków religijnych, którzy mają wysoki cechy wyzwolenia agresji, jest takie ciepło na początku. Otwartość, taka poza prawda, tego wszystkiego, czego tak naprawdę w głębi nie mają. Na fasadzie jest to, czego w głębi nie mają. Nie jest to bardzo agresywne. Czy są osoby, które się nabierają, mówią, kogoś innego poznało, prawda? To był inny człowiek, inny mężczyzna. Taki dobry, na rękach mi przeniósł przez kałużę, jak była, prawda? Sam wszedł, a mnie przeniósł, a teraz było. Bardzo nie ruszy. Siedzi tu taka gazeta i nie muszą za niego sprzątać. No tak to właśnie jest. Tylko taka duża grzeczność na zewnątrz może być aktem dużej agresji, czyli czymś agresywnym, uwodzącym po prostu. Uwodzenie jest formą destrukcji. Często osoby, które tłumią agresję, lepiej kontaktują się z innymi uczuciami, na przykład uczuciami żalu i smutku. Dlatego też często u osób tłumiących agresji więcej właśnie zgłaszliwości, smutku, tego co mówiłem wcześniej o depresji niż samej agresji, jako tak zwane uczucie zastępcze. Dlatego też w procesie towarzyszenia ludziom, czy w procesie terapii, jakby nie zatrzymujemy się na tym etapie tylko płaczu, smutku, ale próbujemy dostać się do etapu agresji. Mówią też terapeuci, że terapia kiedy dochodzi do swojego celu, do wypełnienia, do zakończenia, kiedy pacjent ma uwagę pokazać swoją złość wobec terapeuty. W relacji pokazać swoją złość, wtedy zna, że trzeba kończyć, że trzeba pomału wyniszczać. Jeżeli pacjent miał uwagę pokazać swoją złość w relacji do terapeuty, znaczy, że dobrze jest. To znak dla wielu terapeutów współczesnych, nie mówię, że dla wszystkich, ale dla wielu terapeutów znak, że można pomału kończyć, że ta osoba jest zdolna do dalszego samodzielnego życia na tym etapie, jakim w tej chwili jest. Jeżeli ktoś ciągle jest na tego płaczu, jest smutny, trzeba ten schemat przyłożyć, tych uczuć zastępczych, nie zatrzymać się na tym etapie. Bardziej czasami w domach wolno było płakać i być smutnym, niż być człowiekiem agresywnym. Agresja była mniej akceptowanym uczuciem. U osób, które tłumią agresję, często się pojawiają inne tendencje autoagresywne, np. nadmierna praca, kiedy zmuszanie się nadmierną pracą, kiedy zakatowanie siebie pracą, nie ma czasu na więzi, które mężczyzna mówi, ja jestem taki przemoczony, tyle pracuję, po co pan tyle pracuje? Się okazuje, że 50% tej pracy to naprawdę nie musiał wykonać. Nie? Po to pracuje, żeby nie mieć czasu na budowanie związków, relacji, a po drugie ta nadmierna praca jest też formą autoagresji. Oczywiście, że dzisiaj to jest trudno jakby rozstrzygać, kiedy rzeczywiście ludzie muszą często dużo pracować, ale też należy być ostrożnym z tym nadmiarem pracy. Nadmiar pracy jest czymś nakręcającym się, że się jedno nakręca drugie, że kultura, która boi się głębokich związków, nakręca ten nadmiar pracy, ale też nadmiar pracy kształtuje kulturę. Czy ja rzeczywiście muszę aż tyle pracować? Czy ja nie mam czasu na osobiste spotkanie? Chociaż agresja służy na osobiste spotkanie. Jeżeli nie służy, osobiste spotkanie może produkować sobie nadmierną pracę. Też taki opór przed byciem w chwili obecnej. Nie bycie w chwili tu i teraz. Że, no, gdybym teraz gdzieś indziej był, z innymi ludźmi, z innym człowiekiem, to byłoby mi dobrze. Taka złość wobec chwili, która jest. Nie cieszenie się, nie ciągle gdzieś myślałem z tym, co było, albo wobec tego, co będzie. Jest to bardzo agresywne zachowanie. Nie szanuję, nie siedzimy, siedzimy razem przy stole, a inny mówi, no, jak do domu wrócę, to spotkam swoje wnuczki, a przepraszam bardzo, teraz jesteśmy tutaj, wnuczki będą powiedzieć, a już, już jak wrócę do domu, spotkam swoje wnuczki, już nie ma tego człowieka w tej chwili. Jakby te światki wnuków jest ważniejsze od chwili, która w tej chwili jest. Od tego, że siedzimy w grupie 15 osób i rozmawiamy sobie tutaj właśnie gdzieś nad morzem, w Grzybowie, na plaży, a ktoś już opowiada o tym, co będzie robił. To nie jest złe, ale może być formą ucieczki od chwili obecnej. Chwila, która będzie, jest cenniejsza od chwili, która jest. Nie zaufanie, nie inwestowanie w chwilę, która jest, w pracę, którą w tej chwili mam, w związek, który mam. Być może inny, gdzie indziej byłby lepszy. Autoagresja, która niszczy zamiast pomagać. Nie? Dobra agresja służy w chwili tu i teraz. Tu i teraz angażuje swoją energię. Tu w tym momencie, na tego spotkania, gdzie cała energia, nie w przeszłość, ani nie w przyszłość, ale to, co w tej chwili jest, to spotkanie, tu daje całą energię. I tu mnie nie agresji odbierają w chwili obecnej, a daje mi dziwny, właśnie inny świat w przyszłości, albo świat już czułeś, o, jak do pola wrócę, to będzie fajnie. Człowiek sobie pobiega, biorę sobie dresi. Nie, proszę Państwa, trzeba przeżyć tutaj ten Poznań. Trzeba przeżyć. Nie żyć, tylko przeżyć. Właśnie ludzie, którzy mówią agresję, to jest to znaczenie, muszą, mają wrażenie, że oni muszą przetrwać życie, a nie przeżyć. Życie przetrwać, trzeba przetrwać chwilę trudną, jakiś obóz, wolne, nie, żeby przetrwać. Przetrwać, a nie przeżyć. Zakorzenić się głęboko w chwili. To jest jakoś trzeba te studia przetrwać, egzaminy, to, a potem będzie kiedyś żyć. Kto nie żyje chwilą obecną, nie będzie żył także do przyszłości. To by przeżycie chwilę jest bramą też do przyszłości. Opór przed byciem tu i teraz. Nie będę inwestował w chwilę, która jest. Gdy tu jest złość, nie da mojej energii. Na te studia, na ten wykład, na ten związek, na tą bliskość. Nie oddam. Powiedziała pewna kobieta, że po 20 latach małżeństwa dopiero zobaczyłam, że ja nigdy nie weszłam do własnego domu. Że ciągle na swój własny dom patrzę swoją rodzinę przez okno. Nie zaangażowałam się do końca. Jakoś tak się zaczęło. Poznałam swojego męża, ale nigdy się nie zaangażowałam całą swoją własną rodzinę, swoje własne małżeństwo. Też mogą być różne formy, od agresji, aż po samobójstwo, włącznie samobójstwo jest też najgorsze, najbardziej widoczne, najbardziej ostre formy autoagresji. I śmianie się. Czasami też motyw uprawiania sportu ekstremalnie może być troszkę podsycony taką formą niszczenia się, nadużywania się, pomijając inne rzeczywistości, jak nadużywanie alkoholu, czy odmierne jedzenie, czy za mało jedzenie. Różne mogą być też te formy autoagresywnej destrukcji, złego wykorzystywania swojej energii. Jest taki bardzo piękny opis właśnie tej książce, o której wspomniałem, bardzo pociąg do Lizbony, Pascala Mercier, kiedy on pisze na agresji, o trucizni, ale dumionej agresji, że wtedy nasze wewnętrzne życie staje się pozbawioną człowieka sceną, na której nieustannie walczy z kimś, tak naprawdę sobą samym. Taki nazywa to trucizną wewnętrznej agresji. Agresja przemienia się wewnętrzną truciznę, a mój wewnętrzny świat w pozbawioną człowieka sceną, na której ciągle walczy z jakimiś cieniami. Nie mam odwagi wyrazić swojej agresji na zewnątrz. Przypomnę jeszcze na zakończenie, wracając do tej pozytywnej teorii dotyczącej agresji. Mówiłem teraz, co się dzieje z człowiekiem, gdy tłumi swoją agresję. Możecie Państwo za chwilę w tej trzeciej części naszego spotkania dopełnić, to jak Państwo znacie Państwo jeszcze inne formy, symptomy tłumionej agresji dzisiaj. Natomiast wracając do tego pozytywnego obrazu, z tego przede wszystkim agresja stwarza związek i to jest absolutnie podstawowe motto tego wykładu. Gniew, agresja jest dla związku, dla pogłębienia związku, przebycia się do głębszych jego warstw, ochrony związku. Dlatego ważne jest w przeżywaniu agresji, w wyrażaniu agresji szczególnie duża kultura jej wyrażania. Szczególnie wobec tego uczucia, które naznaczone jest tak negatywnym spojrzeniem, tak negatywną podejrzliwością, trzeba być bardzo czujnym w kulturze jej wyrażania. Ten schemat wyrażania uczucia, który Państwo nie znacie, obowiązują wobec każdego uczucia, szczególnie wobec uczucia agresji. To jest ten schemat, który przypomnę na pierwszym miejscu. Ja czuję to uczucie. Nie mówię rozłościłeś mnie, kochanie. Rozłościłeś. Co to znaczy? Już jakby blokuje źródło agresji w drugim człowieku, nie też negatywnie. Bo ja czuję. I to jest niezwykle ważny moment przeżywania uczuć. Dobrze to ćwiczyć po prostu. Nawet jak ma jakieś postanowienia, to między wyborem i mediacją dotyczy, a dobrze wyraża uczucie, lepiej dobrze wyraża się uczucie. Ja czuję to uczucie agresja, to uczucie wobec takiego momentu, wobec takiego faktu. I to jest zbawczy schemat. Jeden z najcenniejszych schematów, jak ja, jeśli wolę tutaj na osobiste wyznanie, mam w swoim życiu. Uratował mi ten schemat życia przed wieloma komplikacjami. Ja mam takie uczucie wobec swojego faktu. To jest moje uczucie. To jest prawda. Nie daję tego. Zdenerwowałeś mnie, student, nie? Zdenerwowało mnie pana pytanie. Niekoniecznie. Mogłem się już przyzdenerwować. Dzisiaj mogłem na wydziale zamknąć, za czasem czapkę zgubiłem po drodze, przyniosłem zły, ten proszę, czy mogę zadać pytanie, zdenerwował mnie pan te pytanie. Odwiedź się nie postawił. Ja przy tym zły, bo czapkę zginęła po drodze. właśnie z nowymi, ta aktówka wpadła do z moimi cennymi wykładami do kogoś. Wtedy obawcza kogoś, to nie prowadzi do konstruktywnego spotkania. Ja w tym momencie czuję złość. Wobec, w tym momencie stoję w tym miejscu. Wobec tego, co najbliższego faktu, jaki się pojawia, ja. Koniecznie adresem musi mieć związek z tym faktem, ale w tym momencie ja go poczułem. Czekając na kogoś na stacji kolejowej, poczułem złość. Niekoniecznie musi być ta adresja związek z tą stacją kolejową. Niekoniecznie, ale tu ją poczułem. Być może ma. Dlatego ważne, żeby wyrazić się. Bo jeżeli ja mówię do kogoś, to przyjaciela, słuchaj, Marcin, złoszczę się w naszej relacji, to zawsze się złoszczę. Nie rano, w nocy, o czwartej, o piątej, na Boże Narodzenie, na Wigilię, kiedy złościłem się wczoraj, poczułem złość wczoraj, gdy byłeś u mnie i powiedziałeś to zdanie. Wtedy poczułem złość. Niekoniecznie ta złość musi mieć cokolwiek wspólnego z tym zdaniem, ale to był moment, kiedy ja poczułem, że on się ujął prawdę. O moment, nie, że nie jest tak, że ja zawsze czuję, tylko w tym być może ma. Jeżeli ktoś ciągle przychodzi do mnie i mówi ciągle o sobie i nie dopuszcza mnie do głosu, ja mówię, uwierz, słuchaj, mam taki osobisty kłopot, no kto nie ma kochany kłopot, ja też mam kłopot. Wczoraj na przykład byłem piękny, sobie wobec, ten durna baba stała dawno, mówię, ale słuchaj, ja mam kryzys kapłański, słuchaj, kto go nie ma. Ja byłem dwa tygodnie temu na wczasach, gdzieś przychodzi do mnie taki idiota. Ja czuję, co ja mam wtedy czuć, ja też czuję złość. Być może z innego powodu, ale w tym momencie, kiedy on mi przerywał trudne dojść do głosu, ja czułem złość. Poczułem złość, gdy przerwałeś moją próbę dojścia do głosu. Poczułem złość, gdy ty przerwałeś. Wtedy ja poczułem złość. Być może nie z tego powodu, nie wiem jeszcze. Na pewno nie interpretujemy. Ja uważam, że dopiero wtedy, jakby spojrzeli też na drugiego człowieka, który słyszy o tym, można odnaleźć odpowiedź, dlaczego ta złość się pojawia. Być może jest ten faktem, jeżeli ktoś się spóźnia, ja czuję złość, no bo ktoś się spóźnia. Być może jest faktem, być może jest. Może jest inny powód. Czasami nie czuję, to się spóźnia, ja nie czuję. W tym przypadku czuję. Dlatego ten schemat uważam za zbawczy. Ja czuję złość w tym momencie. Nie spieszę się z interpretacją. I traktuję, nawet jeśli druga osoba to mówi, traktuję to pozytywnie. Jeżeli osoba, która kocha, mówi mi, słuchaj, od naszego ostatniego spotkania ja czuję złość, to ja mówię, że tutaj złość. Cieszę się, że jesteś. Dlaczego tutaj jest? Co takiego się dzieje, że się pojawia? Z pasją, z entuzjazmem, z zaciekawieniem szukam odpowiedzi. Z pasją, z zaciekawieniem. Jeżeli tego nie ma, sprawa jest przegrana od początku. Jeżeli od początku to agresję traktuje negatywnie jako droga, sprawa jest przegrana. Nie objawi swojej tajemnicy. Tylko ta złość, która się pojawia w naszej relacji w tym momencie, traktujemy jako skarb tej relacji. Dajemy sobie czas na znalezienie odpowiedzi. Nie ulegamy zbyt szybkim interpretacji. Kocham Cię, to znaczy mogę uschętnie usłyszeć o Twojej złości. Kocham Cię, to znaczy też przy Tobie będę wyrażał swoją złość. Nie spieszyć się z interpretacją. Też wybaczę, gdy komuś to elegancko nie wyjdzie. Czasami się zdarza, że komuś to wychodzi nieelegancko. Ktoś na przykład to zrobi nie w taki czysty, prawda, uznany przez sprawowy sposób. Ale mówię europejski, bo to jest sposób wypracowany teraz przez psychologów Unii Europejskiej. Elegancki. No, ale wiadomo, że elegancja elegancją, a życie życie. Tak? Nie szkodzi, nawet jeżeli ktoś powie idioto, skończony, gdzie ty byłeś, nie? No, tego idiotę tam, prawda, na półeczkę, złość, prawda, to całą. Nie przejmować się za bardzo treść. No wiadomo, że nikt nie jest idiotem pańskim, prawda, to jest ze sobą panem i w elegancki sposób. Czasami ktoś nie powie, ja czuję złość, prawda, ty skończony, durny, to nie, tylko durny, mi to już nie ręczy. A słowo powinno zapisać. Żeby durnia nie, to będzie złośnie i durnia, złośnie wyraz z durnie, że ma odwieść. W każdym razie, że odwieść, nie? Moja ukochana osoba musi jej złość. A z tego durnia się nie przejmować. Co ten idiota skończony. Jeśli nie skończony, to już nie ważne. A czemu skończony, ale nie skończony? Nie brać tego w sensie do siebie. Jeżeli ktoś mówi durny, nieskończony, a ty też nie lepsza idiota. mi się bardzo podoba w niektórych filmach, na przykład są takie ładne filmy, które bardzo ładnie pokazują też w dialogu, jak ktoś się złości, mąż czy żona, druga osoba przyjmuje to z takim, no, z takim mądrym spokojem, jak coś powinno pojawić. Ja nie przyjmuję tego, nawet jeżeli forma jest nie elegancka, wybaczam to. Wiadomo, że się które emocji nie chce i może przechnąć i użyć właściwego są trudne. To zostanie, to jest tylko opakowanie. Zdjąć, a wyjąć to, co jest cenne. Czujesz złość, tak? Czujesz złość. Zdenerwowałem się. Nazwać złość, a nie zajmować się pojęciem trudnym czy idiotem. Czym się różni trudnym od idioty. Bo to wtedy się rozpływa wszystko. Nie bądź, wybaczyć słabość tą. I swoje, proszę, to zamieni się w coś wypisnego, prawda, niekulturalnego, niecenzuralnego, ale też i drugiej osoby. Też ważne jest też w świecie duchowym, żeby umieć także swoją złość wyrazić wobec relacji z Bogiem. No właśnie, że często pojawia się uczucie złości, także duchowość, która ma służyć pogłębieniu mojej więzi z Bogiem. Niekoniecznie Bóg sam z powodem tej agresji może być, więc sama złość czuje złość, ani drugi, być może moja więź z Bogiem jest brudna, że traktuje Boga tylko jak jakąś teorię, nie jest dla mnie jakąś realną osobą. Wtedy na drugi mogę poczuć złość. To nie jest złość do tego, że świecki krzywo się stoją, czy organista znowu zaspał, ale tylko może być to złość, że moja więź z Bogiem jest ciągle krótka, że traktuje tylko Boga jak kiczowaty produkt mojej religijności, religijnej umysłowości, a nie jak realną osobę. Że Bóg nie jest realną osobą, co na drugi wyczuł złość. Dlaczego moja relacja z Bogiem jest tak krótka? I ostrożnie sobie tam ze tym czyni, tylko organista podbity, ławki niewygodne, kościół nagrzany, kolor przebiegł w ołtarzu, bo ksiądz nie jest przygotowany. Może to być oczywiście, ale może być też to złość, że moja relacja nie jest Bogiem, jest płytka. Może być też to. Często gdy w relacji z drugim człowiekiem ktoś doświadcza złości, ja też to czuję, żeby to złość Boga w tej relacji, że Bóg ma żal, to, że nasza więź jest taka płytka, taka nieobecna, taka żalka. Dlaczego ty ciągle recytujesz jakiś tekst, a nigdy nic do mnie właściwie o to od siebie nie powiedziałeś. Nie? Znaczy można po prostu zamiast się modlić, odmawiać Bogu modlitwy. Że ja mówię, że premier, że ja miałem reagowania, miałem mnie wody ze strumienia, kurde, może to jest napisane. I mówię, jak tutaj, jak te góry Baszany skaczą, no przed skaczą. Tak, no ale odmówiłem Panu Bogu. Że to też szlak może trafić i Boga i człowieka, że to nie jest więź. Tak mąż przed żoną, mówiłem, baranki skaczą, jest wypisane. O, no, żona moja kochana spotka tego, i w jagnięciu, ty mój kochany, to tutaj przychodzi się po troszkę mój chłop, co to się budka, rozum, mów do mojego rozum. Samo może być rzeczą kapłana, nie żeby tutaj była poranna prawdy, bo to strumienie żywej wody, to co to jest? Już jest to szlak, może trafić. Obie strony tego specjalnego spotkania. Agresja jest czymś, no zrób coś z tym. Także ty się nie modlisz, tylko odmawiasz. Tak można odmówić komuś spotkania. Odmawia spotkania, odmówienie modlitwy, a nie modlitwa. Tylko agresja jest słuszna. Nie z powodu tego, że ławka jest niewygodna, czy że jest duszna, tylko dlatego, że więź jest kiepska. Tak to nie może być dłużej. Może to moja złość, może być to złość Boga, którą czuję. Tam się spotykają, tam to się przenikają. Współczuć. To nie, może, nie musi być tylko moje uczucie, musi być uczucie drugiej osoby, którą czuję. Jeśli nasza duchowość ma być głęboka, mistyczna, musi być miejsce na agresję. Nie ma głębokiej mistycznej duchowości bez uczucia agresji. Proponuję, żeby teraz zrobić jeszcze chwilę 5 minut przerwy, 20 minut, potem będzie czas na komentarze, uzupełnienia, dobrą krytykę, pytania. Najcenniejsza ta możliwość spotkania, dialogu, wymiany, to jest najcenniejsze. Dla tego momentu się spotykamy. To, co powiedziałem, był tylko impulsem, prowokacją, zaburzeniem w temacie, żeby sprowokować to spotkanie. I to, co powiedziałem, jest absolutnie na naznaczone subiektywnością dramatu mojego życia. To właściwie była opowieść o mnie, nie chwaląc się, nie żaląc. To po prostu nie. Tak, to było w moim życiu. Taka droga do przeżywania, do zrozumienia agresji była bardzo długa. Bo chowałem się w domu, gdzie wszystko można było dopuścić oprócz agresji. Więc też jakby powoli bardzo odkrywałem sens i znaczenie agresji, że w relacji, w związku zobaczyłem, że wyrażając agresję, pogłębiają się moje związki, a nie przyjmują. Więc to, co powiedziałem, jest zawsze absolutnie dramatyczną subiektywnością mojego życia, więc jest tylko częścią. Ciekawy jestem Państwa do wypełnienia tej pierwszej części ogólnej o uczuciach i tej drugiej części bardzo zależonej na uczuciu agresji. Tak są komentarze, uzupełnienie, jakieś uwagi, krytyki, ewentualnie pytania. Proszę bardzo. Czy podać mikrofon?
Lepiej tak, bo się nagrywa. Lepiej się nagrywa. Lepiej się nagrywa.
Ksiądz mi powiedział, że w pierwszej części jego to, co czuję, jest ważniejsze niż to, co myślę. I teraz myślę w tej sytuacji. Załóżmy, że jestem osobą żonatą. I czuję, że bardziej mi się to się podoba niż moja żona. I myślę, żeby się tym rozwiać. No bo to, co czuję, jest ważniejsze niż to, co myślę. Ja bym to opowiem.
To słowo ważne już użyłem w kontekście naszej kultury, która mocno przeakcentuje myślenie, rozum, bardziej lekceważy uczucia, bo to takie rzeczywiście subiektywne podkreślenie ważności w sensie zwrócenia uwagi, że przyakcentowany, zracjonalizowany, przeracjonalizowany w rzeczywistości. Dobrze jest najpierw zapytać o swoje uczucia. Nie znaczy, że rozumienie jest czymś złym, nie należy o to pytać. Tylko to, co powiedziałem, dotyczy osób, czy tych wątków w kulturze, które przeakcentowują rozumienie, w ten sposób też zakłócając odbiór rzeczywistości. Oczywiście, że jeśli czuję na przykład, że mi się kobieta podoba, no to, że myślę, że może by odejść od swojej żony, już jest jakaś myśl, też nie? To już jest jakaś myśl. Natomiast to, że jakaś kobieta mi się podoba, to nie wynika z tego, że muszę opuścić swoją własną żonę. To jest już pewne rozumienie tej sytuacji. Natomiast nie dopuszczamy tego, że kobieta mi się podoba, może skomplikować sytuację, tylko mogę jej zimponować korupetycy angielskiego na przykład. Mogę manipulować tą więzią, nie? Że szukać jakiegoś dziwnego powodu, żeby się z nią spotykać, na przykład nie? Stworzyć wspólną organizację wykarmiania bezdomnych kotów, a przy okazji się tak spotkać z tą dziecką. To, że czuję, że mi się podoba, jest punktem, ta kobieta mi się podoba. Jeżeli przychodzi do mnie studentka po wykładzie z księdza duchowego, mówi, proszę księdza, co ja mam zrobić, bo za mną chodzi mój wikary i chce być moim kierownikiem. Kościoła chodzi innego, co mnie spotka, mówi, Basiu, ty tą teologię tam studiujesz, opowiem, może ja bym został twoim kierownikiem duchowym. Ja nie chcę, proszę, co ja mam zrobić? Ja mówię, pani Basiu, jak tak na pani patrzę, sam mam ochotę zaproponować pani. Co tacy kierowcy chodzi, że pan specjaliście ładny kogo? 20 osób prowadzi wszystko kobiety, wszystko ładne. Także w tym sensie to słowo ważne nie jest ontologicznie, jakby to powiedzieć precyzyjnie, poetycko jednocześnie. Nie jest ontologicznie ważne w tym sensie, że rozumienie nie jest ważne. Ale ważne w tym sensie, że nie usłyszenie tego, co czuję, swojego uczucia, może skomplikować mój odbiór racjonalny. Że ja widząc kobietę, która mi się podoba, mogę zaproponować jej księdzu duchowym. Że mój rozum zaczyna źle funkcjonować, czyli podsuwa reakcję po to, żeby zrobić to, co uczucia chcą. A jeżeli ja słyszę, kobieta mi się podoba, no to wtedy ja, pytając o rozum, co dalej, podejmę tu lepszą decyzję. Powiem, że taki może być też motto, że ta kobieta mi się podoba, że mam do czynienia z kobietą, która mi się podoba. I niekoniecznie oznacza to, że ja muszę odejść od swojej żony. Jeżeli sobie nie zdaję tego sprawy, może tak się to skończyć. Ja zacznę jakąś grę, jakąś racjonalną grę wobec tej kobiety, po to, żeby ją już trzymać przy sobie, posługując jakimiś innymi racjonalnymi metodami. Tak w tym sensie, gdy mówiłem, że poczucie jest ważne, oznacza to, że rozumienie, nie oznacza to, że rozumienie nie jest ważne. Tylko to takie rzeczywiście subiektywne podkreślenie było w kontekście naszej kultury, która zbyt mocno podkreśla racjonalny obraz rzeczywistości, a nie emocjonalny. To nie znaczy, że to, co czuję, jest jedyne w odbiorze, w decydowaniu o może się stać. Oczywiście tylko słabo z wolą rozumu, to też uczucia nie muszą odpływać do właściwej oceny. Nie ta całość. I co widzę, co czuję, co rozumiem, prowadzi do głębokich, poprawnych związków. To dałbym odpowiedzi na to pytanie. Proszę bardzo. Mamy mikrofon.
W tym przykładzie. Chciałabym zapytać, czy nie może ksiądz być tak, że często na przykład ten pan, który w tak pani się podoba, a ma małżonkę, nie przeżywa głęboko czegoś, że po prostu jakby nie utożsamia się z tym do końca uczuciem, że on się nie, że to podobanie się tej pani, nie umie tego wyrazić do końca, ale tak. Mam wrażenie, że jest taka niedojrzałość emocjonalna, że można być w związku i nie do końca się angażować, że nawet podobanie się jakiejś pani, pójście za tym chwilowo, też może być płytkim przeżywaniem. I stąd na przykład, gdy ksiądz to mówi, że jakaś pani mi się podoba, to ja w głębi czuję, że ksiądz będzie się sobie zadawał pytanie, dlaczego mi się tak wydobyło, kim ja jestem, czy ja panuję na tym uczuciem. A w momencie, kiedy są ludzie, którzy przeżywają nie do końca, to jakoś tak się właśnie mówią. Nie
ma pytania, jak mam pytanie. Tak? Proszę, za tym, że ktoś mi się podoba, kryje się, może się kryć wiele różnych strumieni, które wpływają. Podstawową rzeczywistością jest to, że to jest to coś normalnego, że mi się drugi człowiek podoba, mężczyzna czy kobieta. Nie muszę w pierwszym punkcie węszyć w tym coś negatywnego, coś niedojrzałego. Nie to, żeby mi się kobieta podobała, że to coś normalnego. Myślimy się, że się mężczyźni kobieta podobała, mi się nie podobało. To znaczy dobry ludzi. Oczywiście, że zgadzam się z panem, że może być tak, że zaryczykuje coś innego, coś słaba więź z drugim człowiekiem. Może to się odmówić, ale w pierwszej chwili przyjąłbym to jako coś bardzo pozytywnego. Że nawet jeżeli mąż ma żonę i podoba mu się inna kobieta, no to jakoś to rozumie, że może się rozumie, że wraz z zawarciem związku małżeńskiego nie jest tak, że inne kobiety się nie podobają. Że z tego małżeństwa nie ma żadnej możliwości, że oczywiście nie żyje małżeństwo, nie wiem, ale kapłańcy by się nie stało. Liczyłem na to, ale nie udało mi się. Podobają mu się kobiety. No i wiem, że wtedy nie słychać, no dlaczego ma, co ma się mi się podobać. Tylko trzeba, wiesz, bym patrzał. Nie, ktoś tam na urzędzie, ktoś mi mówi, ksiądz, nie ksiądz, pisz pan mężczyzna. Przecież podobnie jest małżeństwo, nie? Jeżeli bym miał żonę, to mam wrażenie, że sakramentem małżeństwem nie jest tam, że sakrament robi, że sakrament małżeństwa obcina, prawda, mężczyznę, który pisze w komputerze jego pokładowym, czyli podobanie mi się innych kobiet. Pytanie, co z tym zrobił? To, że mu się podoba. To jest fakt, jeżeli zdradzi, żona zostawi. To jest fakt. Być może świadczy to o słabości w związku, o niedojrzałości tego człowieka itd. itd. Natomiast to, że mu się podoba, w punkcie wyjścia nie jest czymś złym. Czyli kobiecie, inny mężczyzna od własnego męża. Natomiast pytanie, jak się zachowa wobec tego uczucia? Jakie działanie wobec tego podejmie? Jakie działanie zdecyduje się jego? Czy powiem tej osobie, powiem do żony, wiesz, podoba mi się do kobiety, czy nie powiem, jak się no właśnie, czy mówię zaraz, jakbyś próbował tworzyć więź z tą osobą, to po co więź akurat z tą osobą, z tym, no. Natomiast sam fakt uczucia tego, że ktoś mi się podoba, jest to czymś pozytywnym. Nie wiem, czy tak trochę się nie pogubiłem, ale bardzo często w życiu mówię,
ja nie chciałabym spytać, tylko skomentować pierwsze pytanie. Jeżeli dobrze usłyszałam, to ksiądz na początku powiedział, że przyjmujemy rzeczywistość i budzi na trzech płaszczyznach. I odbieranie tej rzeczywistości tylko na jednej płaszczyźnie jest skłonne, więc ksiądz nie powiedział, że mamy odbierać tylko uczuciami, tylko od początku ksiądz mówił, że wszystkie trzy płaszczyzny są ważne i któraś może się wysuwać na prawdę już z drugiej strony.
Ja chciałam zadać pytanie, tylko nie chciałam tutaj jak słuchałam księdza, to nasunąłam się taka myśl, że bardzo często w relacjach jest tak, że ja mogę wyrazić swoją złość, natomiast druga osoba może nie mieć gotowości do przyjęcia tej złości mojej. Ja mam bardzo dużo takich doświadczeń właśnie w pracy swojej, że ja mogę swoją złość wyrażać bardzo kulturalnie, właśnie w formie komunikatu ja. Natomiast bardzo często spotykam się z sytuacją, że druga strona nie ma gotowości przyjąć tej złości. I albo się wycofuje, albo następuje w ogóle zerwanie w danym momencie relacji. Co robić w takiej sytuacji? Kiedy dotyczy to na przykład związku z bliską osobą, sytuacją w rodzinie.
To jest bardzo dobre pytanie, to jest bardzo cenne pytanie. Rzeczywiście to jest, ja uważam, jedna z podstawowych trudności w przeżywaniu uczucia agresji, że jak reaguje druga osoba, czy pracy na przykład, że jest niestosowne na przykład często w różnych organizacjach, pracy, w ogóle mówić o uczuciach, nie? Wszystko jest takie racjonalne w biurach, w zakładach pracy, jakby w ogóle nie dopuszcza się do biznesu, do ekonomii, do współpracy uczuć. To też świadczy o degradowaniu uczucia, aby uczucia nie pomagały wspólnej pracy, ale naprawdę śpi wszystko w uczuć, nie? Że przychodzi ogólna habilitacyjna, przychodzi pani spokojna, prawda? Pani profesor, pójdą kolego, ale tutaj literatura świeża, widzę 2007, 2008, ale pan zapomniał. Nie chodzi, każdy czuje, że nie chodzi, że baba trochę tak ma złość. Tak mówił kolega, który z profesorem, jakby ukryzła, że mnie nie wyzwykła. A tutaj, prawda, racjonalność, prawda, literatura, za mało literatury angielskojęzycznej, proszę pani. Pani nie uwzględniła amerykańskiej współczesnej literatury. Nie możemy pani dopuścić tego kolokwium habilitacyjnego. Naprawdę chodzi o to, że ona ma złość. Nie lubi tego człowieka. Nie? A szczypi złość. Nie? Także nie jest tak, że można wyłączyć uczucia ze świata polityki, czy ekonomii, czy współpracy, bo to widzimy chociażby nasze polityki. Ja myślę, że tak naprawdę. Nie? A to są racjonalne, miały te argumenty o doktoryczyzna. Ale tak naprawdę ten chłopiec to jest kaszkiewicz, nie? Złość to za złość. Natomiast rzeczywiście jest tak, że wyrażanie takich uczuć, jak zazdrość, złości, może powodować pewien niepokój. Dlatego myślę, to jedno z metod, co zrobić, to po prostu omówić. Ja na przykład tak robię, że jeżeli ktoś jest na relacji przyjacielskiej z kimś, czy współpracy z kimś, mówią o swojej złości, widzę, że on tego nie przyjmuje, to rozmawiam z takim metajęzykiem o złości. Ja nie po to mówię złość, żeby się rozstać. Nie mówię po to o mojej złości, żeby naszą relację popsuć, ale żeby ona się poprawiła. Rozmawiam na temat złości. Taki przychodzę na metajęzyk. Kiedyś niedawno byłem na takim wykładzie niedaleko Frankfurtu i mówiłem o zazdrości. Pewien człowiek biznesu powiedział, że tak o zazdrości nigdy nie można by mówić w firmie, ale mówię, ale można by zrobić konferencję o zazdrości pracowników. Świetny pomysł. Zabrać całą ekipę tego Siemensa i zrobić im konferencję o zazdrości. Musimy mówić, bo mówię, no zazdrość zdziela naszą współpracę, a nikomu nie mówię. Dlatego co można by zrobić, to zrobić konferencję dla tego zespołu pracowników pokoju nauczycielskich, dla tych lekarzy na temat agresji, wyrażania agresji, że ma prawo istnieć. Czy w związku, ja mogę powiedzieć tego przyjaciela, i mam wrażenie, że ty boisz się, jak mówię o agresji, że ty nie przyjmujesz tego. Rozmawiamy metajęzykiem o agresji, że jakby z nim omawiam to, czy agresja jako uczucie będzie miała miejsce w sposób wyraźny w moim związku. Czy będę miał żonę, nie, to będę żoną o tym rozmawiał. Dlaczego agresja? Dlaczego nie może być agresja w naszym związku? Jakby nie unikał tego meta tematu, wyszedł poziom wyżej. Że to byłoby tylko związek, małżeństwo, czy przyjaźń. Natomiast nie wiem, żeby on powiedzieć, wiesz, kochani, miałem wczoraj wrażenie, że ty się przestraszyłaś, że ci powiedziałem o swojej złości. Rozmawiałbym na temat złości. Gdyby to był na przykład grupa nauczycieli, z którymi współpracuję, to bym to zrobił w ramach jakiegoś szkolenia całej grupy, nie? Takiego wspólnego szkolenia, prawda, na temat uczucia agresji, czy zazdrości, czy lęku współpracy. Poprzez to meta spojrzenie, mam wrażenie, mogłaby się też poprawić kulturę przeżywania i wyrażania tego uczucia. Ale to stawiam tego na zagranomyślności, że ktoś się musi domyśleć, że ja wyrażając agresję myślę dobrze. Dlaczego tego nie tworzyłem tematu wtedy? Oczywiście, że się nie uda. Wszystkie relacje mają swoje granice czasami. Się nie da, bo do tego sposób się po prostu nie da. Wtedy ja nie mówię, że ja też nie chcę zgodnić tezy, że zawsze trzeba wyrażać swoje uczucie. Wszystko czarne, co jest czarne, białe, jest podejrzane. Czemu gwiazdy, bo czym szałowice. Natomiast nie jestem przekonany, nie wyrażam takiej tezy, że zawsze i wobec każdej osoby ja muszę wszystkie swoje uczucia wyrażać. Są takie osoby, wobec których nie wyrażę swoich uczuć. Bo wiem, że się może źle skończyć. Na związku nie wyrażę. Ale nie jest to sytuacja wyjątkowa. Jest to sytuacja wyjątkowa i nie jest to sytuacja pierwotnie wzorcowa. Pierwotnie wzorcowa sytuacja jest taka, kiedy ja mam prawo wyrażać wszystkie swoje uczucia. Pozwalam drugiej osobie je wyrażać. Ale zgadzam się, że są sytuacje, jeżeli jest szef zaburzony, jakiś psychopata, prawdopodobnie w garniturze, ja nie będę mówił o swojej złości, bo on stanie furując się, przeraził, z pracy nie wyrzucił, po co takimi głupoty. Też trzeba być rozważnym w tym decydowaniu, wobec kogo idę i jak pokażę swoje uczucie.
I co robić z tą złością? Do tego szefa na przykład? Nie mogę tego
wyrazić, nie
jest
wielość,
nie mogę
wyrazić. Mówię, tak, wyrazić, można, ale... to, pan powie, to co ja robię, nie, bo to tam nie mówić w Unii Europejskiej. Mówię komuś, że po tej gminy nie wziąć odmowy, tylko mówię, że tak się zdenerwowałem cichka, taką złość poczułem, nie? Nie w sensie odmowy, unikam na przykład szczegółów, nazwisk, jak nie muszą być. Tylko mówię o sobie, nie mówię, drugi dyrektor, tak, powierzchni, tylko na tamtym drzewie, ale taki idiotu na mnie, tylko mówię, ja czułem się, taką złość poczułem. Chciałem, mówię do innej osoby, na przykład, jeżeli nie mogę, to mówię tej osobie. Dzielę się to, ważne, żeby on w jakiś sposób na zewnątrz wyrazić, żeby nie trzymać osoby, dać jakąś ekspresję. Ostatecznie można sobie kupić worek węglowy, mam się nic worek węglowy, duży, na karycy po psach. Czasami teraz moją ojcz, co to ojciec tak krzyczy? Kogo ojciec? Co ojciec? Ciebie czy to? To są takie metody zdrowożenia. Wcale nie takie nieskuteczne. Często z psychoterapii takie metody wykorzystuje też. Dla tej wydobycia. Trzeba też, żeby to okres, która jest we mnie wydobyć, żeby nie wydobyta, to działała przeciwko mnie. I będzie zawsze negatywna. Przepraszam, jeżeli wobec tego obiektu, wobec tej osoby, ja tego uczucia nie mogę wyrazić, to mówię wobec innej, że na przykład zakocham się jako ksiądz w kobiecie i widzę sensu, żeby jej to powiedzieć, bo to może zbudzić wyłożenie reakcji na przykład. Mówię do swojego przyjaciela, jak się przyjdzie. Zakochałem się, 35 lat mam już dużo. Szkoda, spać nie mogę, płaczę, pokazuję łzy, wyręczam, prawda, jak mam tam, prawda, rzymski. Ale tej kobiecie nie mówię. Zakład w tym momencie nie widzę sensu, żeby jej to powiedzieć. Bo może to stworzy pewną interakcję. Będę szczerze, że zawsze mi należy mówić, ale w pewnym momencie nie. Nie zawsze tej osobie daje swoje złości, czy inne uczucia. Osoba nie jest przygotowana, będzie z tego gorszy skutek, destrukcja, to nie. Ale mogę powiedzieć innej osobie, unikając jak najmniej, żeby nie była tak odmowa. Chodzi o tamtą osobę, chodzi o moje uczucie. Ja tak czułem, wiesz, nie spotkałem, wiesz, tak się stało. Czyli, wiesz, nie wiem, idę biegam sobie po parku i za mną woła pięciu facetów, co niecenzowane słowo. Nie jest tak moment, żeby panu panów, ja teraz poczułem złość. Te panowie na mnie kłamią, wobec tego parku. Włączyć piąty bieg z tych. A potem wróćcie do mnie i słuchajcie, zdenerwowałem się w tym parku, czy podpity facetów dla mnie wołało tu tak i tak. Ja kurwa czułem włożę, ale rzecz nie wnioskuję, tylko już panowie, będę tylko włożył tak jakiś. Czułem teraz złożyć panowie, nie chwyć. Czasami może chwyć. Jakieś tam pociągiem przed mężczyzna agresywny przedział, czy sam w tych działach, i była, mówię, a tak nie krzyczy, bo jak się boję. Nie, się pan nie boi, a tak swoje, ale... co czuję? Boję się pan, że się bałem, że to na swoje takie potężne, bo mi ten mężczyzna mocno pociągnął, więc się moment zacznie go uderzyć. Nie ma tak, nie mówię, jak się to trwało, nie boję. No to, się boję, co to będzie? Nie się boję. Czasami chwytę. Czasami. Ale ważne jest jakby podstawowa prawda. W sensie same prawdy, że uczucia wymagają. Są wyjątki. Wężenie absolutnie, jeszcze raz powtórzę, to gaduła jest taka stara ciocia, że tak mają sobie psychologów, którzy więcej słuchają niż mówią. Czy dobrze to mówię, ja to mówię do słuchaca. Że nie jestem zwolennikiem tezy, że trzeba zawsze i wszędzie wyrażać swoje uczucia. Trzeba to stopnąć. Trzeba zeznać. kiedy i komu, i o jakie uczucia mówi, na jakim etapie. Mam z tego żadną odpowiedź.
Ja tak słuchając, mam dwa pytania. Pierwsze, chciałabym się odwołać do tego, że rzeczywiście jest czujący presję. Najczęściej człowiek ma taką potrzebę wejścia w siebie i takiego trochę to idzie w takie nalikanie, w taką optykę kręcenia się wokół siebie. Ja mam takie pytanie, co zrobić w momencie, kiedy, jak spożytkować tą energię, w momencie, kiedy aha, łapię się na tym momencie, mogę wejść w kręcenie się w siebie, narzekanie, marudzenie, nie wiem, i tak dalej. Natomiast mogę podjąć decyzję, nie chcę w to wchodzić. I teraz, żeby się też skupić na tym, że no to skupię się teraz i całą swoją energię, agresji skupię na tym, żeby się skupić, żeby się nie denerwować i nie wykręcać, tylko jak spożytkować tą energię właściwie, jak tu skoczyć ten dobry tor. A druga rzecz, która mi się rodzi jako pytanie, to ja to doświadczam przez pryzmat swojej wspólnoty, że bardzo często sobie pozwalamy w naszym domu na okazanie agresji wobec siebie, komunikowania pewnych rzeczy, używając komunikatu ja. Natomiast rodzi mi się takie pytanie, czy możliwe jest to, że kiedy komunikuję w relacji z drugim człowiekiem, mogę unikać komunikowania takiej agresji złowie w relacji ja czy Pan Bóg. Czy nie jest to czasem tak, że w momencie, kiedy ja tłumię swoją agresję wobec drugiego człowieka, też nie tłumię swojej agresji wobec Pana Boga? I jeszcze rodzi mi się takie pytanie, jak, bo wydaje mi się, że mamy taką trochę mentalność myślenia, że gniewać się na Pana Boga to jest takie niewłaściwe, takie niepoprawne, takie niekorekt. Natomiast dla mnie jest pytanie, jak właściwie i korekt przeżywać taką złość na Boga?
Słyszę, że w relacji z Bogiem widział takie trzy etapy, nie? Pierwsze, że daje miejsce na agresję, że agresja jest. Ja bym też powiedział, że agresja nigdy nie jest agresją jednej ze stron. Agresja jest dobrą wspólną dla wielu ludzi. Jest naszą agresją. Jest naszą agresją. Moją i Boga, moją i drugiej osoby. Z agresją naszej wspólnej. Nigdy nie jest moją. Ponieważ ja mam strukturę dialogiczną. I to, co się wytworzyła w dialogu, a był w jego braku. Więc pierwsze to jest to, że przyjmuję, że może istnieć. I temu poświęcam pracę, uwagę, wysiłek. Aha, on się pojawia. Piszę o nich swoje pamiętniku, robię wszystko, żeby przemienić sobie ten skrypt niechęci wobec agresji. Ma prawo pisać. Jest bardzo wiele, bardzo takie bardzo stare chrześcijańskie dzieło o agresji, o gniewie. Bardzo piękne dzieło. Gdzieś to dzieło kiedyś mógł pisać. Takiego jednego z pierwszych chrześcijańskich myślicieli. Ten cały poświęcił dziełko na temat agresji z gościem. Nie, że ona ma prawo być, ma miejsce. Nie, to jest pierwsze. Przyjmuję i mówię o nim. Panie Boże, ja czuję złość, czy takich psalmów używam, czy takich słów, mówię po prostu o niej. Trzeci etap, no to myślę, po co ona jest. Jeżeli na przykład jest to, że moja więź nie stała się zbyt płytka, to wykorzystuję nie po to, żeby się dobijać, tylko żeby była głębsza na przykład, żeby była głębsza moja adoracja, moja modlitwa bardziej osobista, żeby mówił o Bogu, o tym, nie tylko to, co powinno być, ale o tym, co jest. Jeśli tak, taka byłaby jej zadanie, takie byłoby zadanie. Może wynika z tego, że nie można by uspowiedzi na przykład. Ta złość, słuszna złość, bo nie to pozwala, żeby grzech manipulował moje życie, a nie intuicja, miłości i tak dalej. Szukam po co. Pytam się, Panie Boże, pomóż mi zrozumieć, po co ta złość. Nasza złość, nie ani moja, ani jego. Nasza złość. Ktoś unikał takiego mówienia, moja tylko, ona jest, ja ją czuję, ale ona jest nasza. Bo nigdy nie wiadomo, ja mówię to, my się przenikamy, to nigdy nie wiadomo, kto przyjął złość, teraz czuje. Jeżeli ktoś do mnie człowiek złośny, ja natychmiast czuję lęk. Często w tłumaczeniu osób psychotycznych ja czuję duży lęk, a to jest ich lęk naprawdę. Jest tak, że to jest nasz lęk. No, także tutaj na konkretnym przypadku trzeba pójść dalej. Tak samo jeżeli chodzi o życie we wspólnocie, na przykład. To na konkretnym przypadku trzeba by zobaczyć, po co ta agresja jest. Ale to jest jeszcze powiedziałem jeszcze, że agresja ma miejsce w naszej wspólnocie. Nie boimy się agresji jako siostry. Mamy taką umowę, że w naszym domu agresja ma miejsce przy stole. Nie oburzamy się. To jest rewolucja we wspólnocy. To jest całkowicie się popuśla, prawda? I policzka, że nie dawać jak mógłby. To jest rezerwa szczęśliwa. A po drugie na mocy, nie? Już i po co na przykład. Byłem ksiądz na przykład, czy było na takim spotkaniu dekanalnym księży, gdzie było bardzo powierzchowny sposób, taki nawet ironiczny, taki czuły sposób mówienia do siebie jakimiś przepiskami. Ty generał, ty Beton, ty Kałach, nie? Ale każdy ma z nich swoje imię. Jasiu, Andrzej, Kajże, ty tam generał, ty taki. Jakiś każdy był taki, jak się nie? I poczułem strasznie, poczułem taki swój, taką złość. Oczywiście mam świat zamknąć w sobie, no, do dywanu, ten stan duchowny może być zmienny, może na buty sprzeda, a mi się bardziej czuł, daj Boże. Ale może, tak, ale nie pomyślałem sobie, koniec, ja będę czuł. Ja taki nie będę. Na moich spotkaniach, ja będę mówił do mojej braci, jak mam w pomimie, będę dla nich czuł. Ja przełamię ten zimny styl kapłańskiej kultury. Czyli wykorzystał pozytywnie, po to, żeby usiąść teraz, zabrać sobie trochę koniaczka, które dostaną urodziny i pokrążyć się w swoich negatywnych myślach na temat kobieństwa i wrzucać nasze kobieństwo, które mama, żeby się podtrzymać tego imienia. Tylko ja taki nie będę. Przyjdą mi ksiądz, ja będę sobie rozmawiał, ja zacznę. Ja będę początkiem czułych relacji kapłańskich, a nie jak jest prawda zniechęceni pracownicy wpadający się w skrócie. Nie? Na przykład to też pozytywne wypowiedzi. Jeżeli tego mówię, to pytanie siostry trzeba by odpowiedzieć zawsze w konkrecie. Na przykład w tym pytaniu o konkretnej sytuacji, gdzie złość się pojawiła na skutek nieczułych, powierzchownych, wręcz obrażających relacje osób duchowych. Ja tak nie będę. Jak ja spotkam księdza, będę wobec niego czuł. Delikatnie. Prowadzę też dobrą, dobrze rozumianą intymność tej dzieci. Ja to sobie uczę. Tak nie będzie na mojej prywatnej, z moimi karmi, z moim wspólnotą. Tak nie będzie. Nie, ta złość, wywróci z ten cholerny schemat. Taki ktoś, jak Chrystus Święty. Tak nie będzie w tej świątyni. Tak nie będzie na mojej prywatnej, tak nie będzie w moim małżeństwie. Nie będzie czuł, będzie czuł. Ja to zacznę. Nie ty, nie oni. Bo to już jest destrukcyjne, tylko ja. Ja powiem, słuchaj, każdy, jak ci się wiedzie, jak ten twój remont, pomogłeś mi, tak? Jak twoje zdrowie, modliłem się za ciebie, nie będę czuł się relacji. Także te trzy etapy umiecia, tak, relacji ludzkiej, relacji do Boga. Nie przyjmuję, mówię i szukam, po co jest. Nie realizuję tego, jeżeli nie zrozumiałem, bo to na złość, no to nie będę czule odmawiał swój brewiarz. Nie będę Panu Bogu odmawiał brewiarza, tylko się będę nie modlił. Będę bardziej czuły wobec swojej żony, swojego męża. Przychodzę do pewnego małżeństwa w moim wieku, a żona mówi do męża, mówi, stary, za chwilę przyjdzie, patrzę. Mężczyzna w moim wieku już patrzy do mnie strony, a już nie, na to jest. On do niej mówi, matko. On na niego stary, a on matko. Matko, zrób nam kawę. Jaka matka? On do żony mówi, matko. Trzeba się denerwować, żeby to złapać. Żona ma swoje dni. Ewo, nie, czy Kasiu, czy Bart. No takim się, nie dawno takim na tą sytuację. Jak to się nie zezwolić? Kończymy tak, bo 7 jest w czasie.
Bardzo dziękuję księdzu Krzysztofowi za to, że spotkał się przyjąć nasze zaproszenie i za to dzisiejsze.